jesteśmy w kościele obecnie świętego Jakuba, ale część historyków też uważa, że kościół przed wezwaniem świętego Jakuba miał wezwanie świętego Stanisława, które nawiązywało do zjednoczenia państwa polskiego. Początek budowy z okresu przełomu panowań Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego, najprawdopodobniej ostatnie szlify w pierwszej wersji tego kościoła to już królowa Jadwiga, więc dosyć późno, natomiast on był budowany w okresie ostatnich piastów na tronie polskim i być może stąd to wezwanie, nawiązujące oczywiście do tego cudu, jakim stało się zjednoczenie państwa ponownie po rozbiciu dzielnicowym, co było między innymi zasługą tych dwóch panów, o których powiedziałem.
Wszem i wobec i każdemu z osobna, komu to widzisz należy, majestat pański, dom Boży wstępuje!
Przybywali tutaj władcy Polski ze względu na rolę, jaką pełnił ten kościół. Pełnił ją wielorako, to znaczy to był kościół, w którym rozpoczynano obrady sejmów, ale również odbywały się tutaj synody kościelne. Są to inicjatywy, które równolegle właściwie odbywały się do sejmów w tym samym okresie. A później, kiedy skończyły się sejmy i skończyły się synody kościelne w mieście Piotrkowie, to tutaj rozpoczynano obrady trybunałów koronnych, co oznacza, że również osoby, które w XVIII wieku uzyskały w końcu XVIII wieku funkcje królewskie, także bywały właśnie w mieście w związku z obradami czy z uświetnieniem obrad trybunałów koronnych. Więc ta królewskość tego kościoła, tego miejsca trwa właściwie przez cały czas Rzeczpospolitej, jeszcze Królestwa Polskiego, a później Rzeczpospolitej Obojga Narodów, warto o tym pamiętać.
Prośmy tedy Pana Boga naszego, aby mocą Ducha Świętego oświecić raczej umysły imć Panów Rady Koronnej.
Też osoby bliskie dworu królewskiego w okresie, kiedy królowie rzadziej odwiedzali Piotrków, chociaż pamiętajmy, że Zygmunt Waza bardzo lubił pobliski Witów, też bywały tutaj w związku ze swoimi sprawami trybunalskimi i to też takimi sprawami jak Hieronima Radziejowskiego wywołanymi właśnie przez przebywanie na dworach. Kościół Farny jest też ozdobiony, kiedy się go odwiedza, można tutaj po prostu zobaczyć ślady, nawiązania do tej przeszłości, bo po jednej stronie na malowidłach, na murach kościoła wewnętrznych są przedstawione synody kościelne, po drugiej stronie są przedstawione obrady senatu. No i też obraz, który jest w centrum tego kościoła, związany jest jak najbardziej z królami, ponieważ był to podarunek między innymi królowej Bony dla miasta Piotrkowa. Ten obraz, który potem w XVII wieku stał się tak słynny w związku z oblężeniem szwedzkim, zresztą też prowadzonym przez innego króla, nie tak bliskiego nam, ale króla szwedzkiego, który do samego miasta nie wjechał, bo obawiał się zarazy, natomiast przebywał w pobliskim Witowie. Odbywały się elekcje, tylko odbywały się w ramach sejmów, w ramach spotkań posłów razem z senatorami. No i kiedy sobie uświadomimy, że tutaj w ramach takich spotkań właśnie podjęto decyzję o tym, że Jan Olbracht będzie królem, oczywiście koronowany był w Krakowie, że Aleksander będzie królem, że Zygmunt Stary będzie królem, że Vivente Regge tutaj się odbyła, Zygmunta Augusta, no to musimy sobie uświadomić, że przecież dziękowano za to. Dziękowano najprawdopodobniej w tym kościele specjalnymi nabożeństwami za ten wybór. Jakby decydowano o tym, jaki będzie los kraju w ten sposób, więc trudno byłoby nie odnosić się do istoty wyższej i prosić ją o błogosławieństwo wobec tego wyboru, bo przecież oni niekoniecznie musieli być pewni, że dokonali słusznego wyboru. Zresztą do dzisiaj historycy debatują, czy niektóre z tych wyborów były słuszne.
Aby jakobyś uszczerbku ojczyźni naszej miłej nie przynieśli, szczęść Boże.
Wędrujemy obecnie nazywaną ulicą Starowarszawską, natomiast ona miała wiele innych nazw, między innymi było też odwołanie do jej funkcji, czyli Kramnic. No i mijamy właśnie część oznaczoną jako dawna brama Wolborska, no bo właśnie tutaj kończyło się właściwie miasto królewskie. Dosłownie przeszliśmy 50 metrów może od kościoła. No tak było właśnie to skonstruowane, że ten kościół był bliżej zamku niż miasta tak naprawdę i pełnił te ważne funkcje królewskie, a niekoniecznie miejskie, chociaż dla miejskich też był bardzo istotny, żeby nie nie było tutaj nieporozumień. No i właśnie minęliśmy to, a teraz tego tak naprawdę nie widać, jak to skomplikowany system związany z murami tutaj funkcjonował, no bo mieliśmy przed chwilą ulicę Zamurową, no i ulica Zamurowa oczywiście się kojarzy bardzo mocno za murami, natomiast nie widzimy jej, a jeszcze zachował się w klasztorze dominikanek fragmencik tak zwanej ulicy Przymurnej, czyli tej ulicy, która była od strony miasta, ale przy murach właśnie i pełniła między innymi funkcję no takiej oczywiście niedoskonałej, ale w pewien sposób obwodnicy miasta, no służącej też do tego, żeby szybko przerzucać oddziały w przypadku zagrożenia, ale również towary no w normalnym życiu codziennym miasta. No i w takich warunkach właśnie król wyjeżdżał na Kramnicę, gdzie też mieszkali ludzie niekoniecznie mogący mieszkać w mieście i mający prawa miejskie, różnej proweniencji, różnych wyznań, różnego pochodzenia i mijał tą drogę, mijając swoich poddanych de facto, należących po prostu do innych grup społecznych i udawał się do zamku. No i właściwie taką drogą my tutaj teraz podążamy.
Wszak przodkowie moi w tymże grodzie Piotrkowie zwyczaj sejmować mieli.
Dochodzimy do rzeki Strawy i z tą rzeką Strawą jest związana taka no dosyć powszechna w Piotrkowie legenda oczywiście, bo to jest legenda, że po tej rzece pływała oczywiście królowa Bona. Natomiast kiedy popatrzymy sobie na tą rzekę, bo Państwo tego nie widzą, ale kiedy popatrzymy sobie na tą rzekę, no to uświadomimy sobie, że to jest ciężko uwierzyć w to. Oczywiście ta rzeka była szersza, tylko różnego rodzaju, że tak powiem, procesy hydrologiczne, które zaistniały w naszym regionie, na pewno wpłynęły na to, że ona obniżyła swój nurt. Widzimy po tym, że koryto było inaczej, w XIX wieku skonstruowane. No, wątpię, żeby konstruowali koryto dla takiej rzeki, jaka dzisiaj jest. Pewnie zrobiliby mniejsze, natomiast zrobili dosyć szerokie. No ale najprawdopodobniej jeszcze wcześniej ona była jeszcze szersza. Niemniej jednak najprawdopodobniej nie jest prawdą, że królowa Bona pływała po samej rzece, ale wiemy, że niedaleko od zamku znajdowało się coś w rodzaju stawu, bo wiemy też, że niedaleko zamku funkcjonował młyn, bo musimy sobie wyobrazić to, że wokół zamku było wiele, a wcześniej dworu, było wiele budynków gospodarczych do normalnego funkcjonowania tego po prostu ośrodka, tak? A poza tym od strony Wojska Polskiego mieliśmy kilka stawów, od strony dzisiejszej Kopernika Sulejowskiej również mieliśmy kilka stawów, więc tych miejsc, gdzie ona mogła gdzieś tam przebywać i pływać, było kilka. I stąd pewnie wzięła się ta wzmianka, bo może z prawdy faktycznie, że no urządzili sobie taki piknik tego typu, tak? Pływanie po jakimś stawie. No a potem to gdzieś tam przechodziło z pokolenia na pokolenie, no i no gdzie ona mogła, prawda? No wtedy, w dzisiejszych czasach mamy mniej tych naturalnych zbiorników wodnych niż wtedy. Część jest osuszona, część po prostu sama, że tak powiem, znikła, przemieniła się w tereny podmokłe. No więc przychodziło do głowy Strawa, tak? I tak wydaje mi się, że taka jest etymologia tej legendy. No i legenda jest miła i zawsze ją opowiadamy, kiedy przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, no bo sprawdza się po prostu jako historia, tak? Można ją oczywiście wytłumaczyć. No przy okazji jesteśmy też, no jeżeli jesteśmy nad Strawą, to jesteśmy też właśnie, ponieważ Piotrków ma rzekę, i ta rzeka no, w różnych okresach czasu wygląda różnie, natomiast na tej rzece są po prostu mosty zrobione, bo czasem ona jest dużo szersza i te mosty się przydają naprawdę. I te mosty mają przynajmniej w części tej właśnie królewskiej, tam gdzie stoi zamek, nazwy nadane od imion królów. I niektórzy się dziwią, czemu ci królowie się tu pojawiają. To są właśnie ci królowie, którzy zostali wybrani w Piotrkowie na królów, czyli ich królowanie, znaczy zaczęło się w Krakowie od koronacji, ale jakby o tym, że koronacja będzie, zadecydowano w naszym mieście. I stąd jest most Aleksandra Jagiellończyka, czy Zygmunta Starego właśnie w Piotrkowie.
Słusznie podziwić się temu każdy musi, iż za tak wielkim, a pracowitym staraniem Waszej Królewskiej Mości i Senatu Koronnego i nas wszech, tak niesporo rzeczy idą ku dobremu Rzeczypospolitej, a prawie kiedy się już kończyć rzeczy miały i pożytek pokazać, wszystko się tym bardziej trudni i przewleka i nazad wiedzie. Za tak długie sejmy, tak wiele mówiąc, pisząc, już się ludzie spodziewali, że na tym to sejmie wszystko się kończyć miało, ale in inverso ordine dopiero statutom statuta wynajdować musimy, stróżom stróże stawić, sprawcom Rzeczypospolitej instygatorów szukać.
Znajdujemy się na placu zamkowym przed Zamkiem Królewskim w Piotrkowie i oczywiście dzisiaj no to jest skwer z placem zabaw, z miejscem do wypoczynku, tego typu kwestie dla okolicznych mieszkańców przede wszystkim, ale też dla wszystkich, no bo tu jest oczywiście ta rzeka i nad tą rzeką. No to oczywiście zupełnie inaczej wyglądało w XVI wieku. No, tu, jak powiedzieliśmy już sobie, tutaj było pełno budynków gospodarczych. I no, Sejm, Izba Poselska, obradowała w tak zwanych szopach poselskich. I ta nazwa nie jest przypadkowa, no, bo jest związana między innymi z budynkami gospodarczymi, no, po prostu. Oczywiście Senat, Izba Wyższa, obradował w zamku, czy wcześniej w dworze. Natomiast posłowie, od kiedy obradowali oddzielnie, a tutaj też jest spór, od kiedy obradowali oddzielnie, najprawdopodobniej od lat 90. XV wieku, no, obradowali w jednym z tych pomieszczeń, które zostały zaadoptowane z tych pomieszczeń gospodarczych na odpowiednie pomieszczenie dla posłów. No, żeby oddzielnie obradować, tak? No, od tego się bierze polski parlamentaryzm dwuizbowy, że te dwie izby obradują wreszcie oddzielnie.
To powitanie imć burmistrza i Wszechmiejskiej Rady, które to we wdzięcznej pamięci zachowamy. I was, tak godnie nas podejmujących, we wdzięcznej pamięci zachowamy.
Tutaj oczywiście znajduje się przy tym skwerze placu kamień pamiątkowy. No i na tym kamieniu też jest taka informacja, że obchodziliśmy w 2018 roku 550-lecie polskiego parlamentaryzmu, ale trzeba wziąć pod uwagę, że no, toczy się cały czas debata, bo w 1993 roku stawiano tutaj pomnik, zresztą na kamieniu przekazanym przez bełchatowską kopalnię, stawiano pomnik 500-lecia. Polskiego parlamentaryzmu. No to możemy sobie policzyć dokładnie, że przez 25 lat przybyło nam 50 lat tych obchodów. No bo dyskusja cały czas się toczy. No między innymi tutaj te profesorowie z Krakowa, Uruszczak czy Nowak, twierdzą, że właśnie 1468 rok to jest prawidłowa data, ponieważ wtedy są wymienieni posłowie, którzy przybywają na Sejm. A z kolei inni się spierają, że może jednak 1493, bo wtedy obradują oddzielnie i jest ich więcej, tych posłów. No i ta debata oczywiście będzie trwała. Być może za 25 lat okaże się, że znowu nie będziemy zmieniać tablicy, będzie 550-lecie. To wszystko jest uzależnione od dyskusji no, historyków, tak? Dla nas się nic nie zmieniło, bo to jedno i drugie wydarzenie miało miejsce w Piotrkowie i to jest ważne. I tutaj, czy to w przypadku tej drugiej daty, Jan Olbracht, czy to w przypadku tej pierwszej, Kazimierz Jagiellończyk, decydowali razem z posłami i razem z senatorami o dziejach Rzeczpospolitej. No szczególnie właśnie w latach 50., jeszcze przed tą oficjalną datą tego dwuizbowego, kiedy odbywały się tutaj zjazdy po prostu, nie sejmy, ale zjazdy, no to decydowano na przykład o bardzo istotnych kwestiach związanych z wojną 13-letnią. Potem hołdy krzyżackie wynikające z tej wojny 13-letniej znowu odbywały się tutaj, w Piotrkowie. Tutaj przybywali na zamek, czy wcześniej na dwór królewski, no posłowie z naprawdę nieprawdopodobnych krain, bo również z tych krain wschodnich związanych ze Złotą Ordą, czy z innymi państwami mongolskimi, czy tureckimi wręcz. Już nie wspomnę o tym, że Węgrzy, czy Czesi, czy Niemcy, no oczywiście regularnie tutaj przyjeżdżali, no bo tutaj można było króla spotkać. Mówi się, że takimi miastami, w których króla można było spotkać za czasów Zygmunta Starego, czyli później troszeczkę, to były Kraków oczywiście, Wilno oczywiście, Lublin, który jest między Krakowem a Wilnem i na drodze on po prostu stawał tam, kaplica Świętej Trójcy, zamek, no dawniej zamek, teraz to nie jest ten zamek, który tam wtedy był, tam urzędował, no i Piotrków, bo Sejmy. Więc musiał tu przyjeżdżać, po prostu musiał tu być, musiał pilnować spraw, no musiał pilnować tej, zarówno tych senatorów, jak i szlachty, która miała różnego rodzaju pomysły.
Jako z błogosławieństwem waszą królewską mość, pana i króla swego witamy. I szczęśliwie, a Rzeczypospolitej pożyteczne dokonasz, aby imię swe i panowanie swe podać do potomnych ludzi.
Senat i Izba Poselska obradowały raz osobno, raz łącznie. Dochodziło do sporów o jurysdykcję kościelną. I wreszcie wybuchła sprawa instygatorów królewskich, tak zwanych bezpośrednich urzędników królewskich, która prawie że doprowadziła do zerwania Sejmu.
A my tych instygatorów z dymem puścimy, pozabijamy! Pozabijać!
Silencio, powtarzam! A panów senatorów in consilio pozywam.
Warto pamiętać, że dla kwestii różnorodności religijnej i następne zaganiania się działy, ponieważ kiedy oni przyjeżdżali, część posłów była po prostu różnowiercami, to znaczy no, byli wyznań ewangelickich różnego rodzaju, i ariańskich, i luterańskich tak zwanych, i kalwińskich różnego rodzaju. I oni tutaj też rozmawiali o tym, jak to, zinstytucjonalizować w ten sposób, żeby stworzyć kościół narodowy. Patrzyli na to, co się dzieje na Zachodzie, między innymi w Anglii. No tymi kwestiami też się inspirowali, ale nasz król mówił tak, poczekajmy. I no, miał często rację, mówiąc, poczekajmy, nie wychodźmy przed szereg, tak? Może to jest dobre memento i dzisiaj. Znajdujemy się pod Zamkiem Królewskim w Piotrkowie. Zamek Królewski w Piotrkowie to jest na pierwszy rzut oka budowla, która ma naśladować budowle gotyckie. Natomiast no, oczywiście powstała w okresie renesansu i została stworzona przez architektów związanych m.in. z różnego rodzaju założeniami, które możemy spotkać również na Wawelu. Nigdy to nie był zamek, bo tak nazywa się, ale jest to pałac wieżowy Zygmunta Starego i była to po prostu rezydencja jego, nie przygotowana do żadnej obrony, dlatego też ta budowla miała bardzo smutne koleje losu, to znaczy w okresie najazdów szwedzkich już w XVII wieku została zniszczona mocno i to właściwie przez nas, żeby Szwedzi nie mogli jej wykorzystać w żaden sposób militarnie. No i potem ta sytuacja trwa tak naprawdę i przez całe zabory, gdzie był używany w różnych zagadnieniach tenże budynek. I później, w czasie I wojny światowej, no szczególnie wtedy, kiedy brakowało różnych surowców i mogą Państwo wierzyć lub nie, ale w Polsce dzięki działaniu różnego rodzaju zaborców, wszystkich powiedzmy, no brakowało klamek, prawda, w drzwiach. Także bywało, tak, też również w Polsce, no bo im były potrzebne. Do oczywiście działań militarnych. Znaczy nie rzucali tymi klamkami, tylko przetapiali na różnego rodzaju rzeczy. No i też zamek wtedy ucierpiał bardzo mocno. I potem przejął go PTTK. I tutaj przeniósł muzeum regionalne, dlatego w zamku jest bardzo różnych rzeczy wiele, niekoniecznie związanych z czasami, o których mówimy dzisiaj, królewskimi, a dopiero w latach 60. Odbudowano ostatnie piętro tej budowli, więc i to widać do dzisiaj, prawda, że ona jest dobudowane. Nawiązując oczywiście do stylu, no bo tam znajdowała się ta sala królewska i w tej sali królewskiej obradował Senat. Więc tak wygląda sytuacja, nie będziemy Państwa oszukiwać. Natomiast dzisiaj wygląda pięknie i trzeba tutaj oddać ludziom, którzy na 750-lecie też działali, tak jak na 800-lecie jest mediateka wybudowana, tak na 750-lecie został i odbudowany w dużej części zamek i synagoga, więc te budynki bardzo istotne dla historii miasta właśnie w tamtym momencie uzyskały nowy wymiar, nowy wygląd, ale nawiązujący do historii. Ostatnie remonty tutaj też to kontynuowane, no między innymi całkiem niedawno, właśnie na 800-lecie miasta, wznowiono, znaczy tutaj odrestaurowano kamieniarkę okienną, oryginalną z czasów renesansowych, no i to już zupełnie inaczej teraz wygląda, nadaje to charakter temu miejscu dużo lepszy.